Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Jak pracują w Polsce cudzoziemcy? Co by się stało, gdyby ich nagle zabrakło? Dlaczego wzbudzają tyle kontrowersji? Jak ich zintegrować z resztą społeczeństwa? Rodzicielstwo a rynek pracy. Są nowe badania, z których wynika, że aż 14% matek straciło pracę od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego. A niemiecka prasa ostrzega, Europie grozi wielki kryzys. Upadek francuskiego rządu może oznaczać upadek strefy euro. Na ile jest i w ogóle jest możliwy upadek strefy euro? Co by to było dla naszej gospodarki, dla przedsiębiorców, dla firm? Co by to oznaczało? I agencja Fitch zmieniła perspektywę polskiego ratingu z neutralnej. Ten rating nadal jest wysoki, a minus, ale z neutralnej do negatywnej, co oznacza, że rating może się w perspektywie najbliższego czasu obniżyć. Czy powinniśmy się martwić? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, doradczyni pracodawców Pomorza, Roman Walasiński, prezes Holovectors, konsul honorowy Peru. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od obcokrajowców na naszym rynku pracy. Polska gospodarka traci co roku około 1% potencjału PKB z powodu niedoboru rąk do pracy. Tak wynika przynajmniej z danych OECD. Migranci wypełniają tę lukę. Rocznie do budżetu wpłacają 15 miliardów złotych. W Polsce legalnie pracuje już ponad 1 057 000 cudzoziemców. Pochodzą z ponad 150 krajów świata. Najwięcej jest obywateli Ukrainy. Mimo rosnącej roli migrantów, temat ich obecności wciąż wywołuje społeczne napięcia. To pytanie do Państwa, dlaczego emigranci w ogóle i ci na naszym rynku pracy, ale w ogóle wzbudzają tyle kontrowersji?
Trudne pytanie, ponieważ nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę sobie, że może ludzie po prostu też do końca nie mają świadomości, jak ten rynek pracy po prostu wygląda. Obcokrajowcy to obecnie 6,5% wszystkich osób pracujących. To jest bardzo istotna liczba. Rzeczywiście największą grupą są Ukraińcy, ale też są Białorusini, Gruzini, Hindusi, Nepalczycy, Filipińczycy.
Peruwiańczycy też pan
Ameryka Południowa szerzej.
I słuchajcie Państwo, to naprawdę potężna siła, która wzmacnia naszą gospodarkę. Przygotowując się tutaj, zapytałam jedną z firm, która zatrudnia 1600 osób obecnie tutaj na Pomorzu. Mm-hmm. To firma produkcyjna. Spytałam się, bo bazuje od lat właśnie na obcokrajowcach. Zapytałam się, co by się stało, gdyby nagle tych obcokrajowców zabrakło. No to usłyszałam, że niestety firma by prawdopodobnie szybko padła, dlatego że po pierwsze ma nałożone odpowiednie kary przez swoich kontrahentów. Nie wywiązałaby się w ogóle z umów, bo to byłoby niemożliwe, ponieważ 50% załogi stanowią obcokrajowcy. Ale co chciałam powiedzieć, że i co jest w tym wszystkim też najważniejsze, dlaczego to są obcokrajowcy? Dlatego, że nie mogą zatrudnić Polaków. Po prostu nie ma chętnych. Rynek tam jest wysycony, pracownicy nie chcą pracować. To są prace na produkcji, nie każdy lubi taką monotonną pracę. Branża spożywcza, a więc w chłodnych warunkach, bo trzeba odpowiednie zapewnić parametry. I tam po prostu nie ma Polaków.
My szukaliśmy, bo nie ma chętnych.
Nie ma chętnych. My szukaliśmy tam naprawdę, po okolicznych gminach jeździliśmy, zachęcając tych ludzi. Też nawet proponując dowóz, że będziemy jeździć autokarami. Naprawdę nie dało się, więc naprawdę nie rozumiem, skąd to się bierze, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, jak ważny element gospodarki stanowią właśnie praca obcokrajowców i bez tego byśmy zniknęli. A to nie tylko branża spożywcza, rzeczywiście bardzo mocno, ale też branża budowlana, transportowa. Tych branż jest bardzo dużo.
Ja bym chciał dodać do tego,
Roman Wolosiński, i
zwrócić uwagę na liczby, które tutaj pani redaktor i pani prezes przedstawiła. No, ponad 1 000 000 osób. To jest naprawdę dużo aktywnych pracowników i no, pozbycie się ich wobec na przykład w tej chwili pewnej atmosfery również tej legislacyjnej, myślę, że mogłoby skończyć się niezłą katastrofą, a przynajmniej jakimś tąpnięciem gospodarczym. No cóż, oczywiście łatwiej jest rozmawiać na temat jakichś incydentów, które te osoby fizykalne zresztą, a więc z emocjami, ze swoim doświadczeniem życiowym czasami popełniają, również w kontekście jakichś sytuacji, powiedziałbym, niebezpiecznych czy nawet przestępstw, no ale to jest ułamek promila. Więc generalnie nie powinniśmy chyba być małostkowi i zastanawiać się nad tego rodzaju statystykami, a raczej komponować i przygotowywać środowisko gospodarcze w taki oto sposób, aby te osoby zagospodarować. I to, o czym pani prezes powiedziała, że niektórych prac Polacy już nie chcą wykonywać i to nie chcą wykonywać systemowo, no one są dla części migrantów czy migrantów miejscem pracy, zarobkowania i budowania własnego dobrobytu i szczęścia.
A propos tych incydentów, to mam dane. Przestępczość cudzoziemców generalnie w naszym kraju spadła. W ubiegłym roku zatrzymano w sumie ponad 16 tysięcy osób, a najczęstszym przewinieniem, tym przestępstwem była jazda po alkoholu. I teraz mówię, to jest 16 tysięcy osób. Jeśli chodzi o samą jazdę po alkoholu, to w ubiegłym roku, bo to są dane za ubiegły rok, w ubiegłym roku zatrzymano prawie 100 tysięcy osób. Zdecydowana większość to Polacy, a jeśli chodzi o obcokrajowców, 16 tysięcy osób, to są wszystkie przestępstwa brane pod uwagę, w tym jazda po alkoholu, no i mniejsze kradzieże albo oszustwa, więc to jest naprawdę kropelka. A czy są u nas cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do nas od tak na socjal?
Pewnie są, tak jak i Polacy jeździli na socjal gdzie indziej i nadal jeszcze jeżdżą. Myślę, że podobnie się dzieje. Tak?
A ja się zastanawiałam, czy nasz socjal w ogóle jest atrakcyjny dla obcokrajowców.
Pewnie gdzieś na zachodzie znaleźliby zdecydowanie lepszy. Ja swego czasu pracowałam, też wspierałam osoby z Ukrainy, które tutaj do nas przyjeżdżały i bardzo dużo pań chciało podjąć tę pracę, natomiast miały problem związany z opieką nad dziećmi, tak? Ponieważ no, chciały zarabiać, chciały pracować, natomiast tutaj był problem właśnie zabezpieczenia w przedszkolach, tak? No, nie miały tutaj rodziny, więc nikt nie mógł, znajomy, rodzina odbierać tych dzieci, co często jest jakoś rodzinnie organizowane jednak u nas w Polsce, przez nawet jak to dziecko idzie do szkoły czy do przedszkola, tak? No, ale trzeba je odebrać, bo mama pracuje w różnych godzinach. To je blokowało rzeczywiście. Więc no pewnie są osoby.
Każdy socjal jest dobry. Każdy. Polska już w tej chwili, no nie powiem, że słynie z tego socjalu kiedyś wskazywanego jako taki skandynawski system wspierania socjalnego rodzin. Natomiast no, w tej chwili dla porównania, no, na przykład Niemczech czy Szwajcarii, takiego socjalu nie ma, po prostu nie ma. Więc ta kwestia jakby rozbudowania i przyzwyczajenia się do danin socjalnych jest taka dość powszechna i w sumie dla nas dość oczywista. Więc
Aczkolwiek mi chodziło bardziej o to, czy celem samym w sobie jest socjal, tak jak swego czasu na przykład wielu muzułmanów przyjechało do Niemiec właśnie tylko po to, żeby pobierać tam jakieś, korzystać z usług usług publicznych za darmo, otrzymywać wsparcie i tak dalej. No, z tego, co ja sprawdzałam, to u nas raczej takiej sytuacji w ogóle nie ma, bo nie opłaca się przyjeżdżać u nas na socjal, bo on jest tak słaby, że się człowiek ledwo co utrzyma. Więc, a przekonanie wśród Polaków jest też takie, że obcokrajowcy, którzy tutaj są, to oni nie pracują, tylko przyjeżdżają na socjal.
No tak, ale trzeba, żeby przyjechać, to trzeba się utrzymać, czyli trzeba mieć mieszkanie, trzeba je opłacić, trzeba wyżywić się i rodzinę. Więc no to też tak, nie wiem na ile to jest opłacalne, tak?
Ja byłbym skłonny, żeby powiedzieć tutaj pogląd pani redaktor, to nie jest taki socjal, który zbuduje tutaj przyszłość komukolwiek. On może wspomagać aktywność życiową, szczególnie dla matek z dziećmi, ale to nie są długoterminowe kwoty związane na przykład z, nie wiem, z utratą pracy, czy też z jakimiś socjalami, które idą w miesiące. Tak? Więc wydaje się, że to nie jest kierunek i decyzje, które podejmują te osoby, które decydują się przyjeżdżać tutaj akurat po to, żeby ten socjal pozyskać. To jest wtórna sprawa.
No właśnie i też nawiązując do tego pytania, bo jest takie przekonanie, że no, 800 plus tylko dla pracujących Ukraińców. No ale jeżeli popatrzymy na te wszystkie statystyki, ilu ich jest u nas w kraju i ilu pracuje, no to zdecydowanie wygląda na to, że to 800 plus dostają w 99% osoby, które pracują w naszym kraju i przyjechały tutaj z dziećmi i z żonami.
No jest jeszcze jedna ciemna liczba, o której zupełnie niedawno gdzieś czytałem, a mianowicie liczba zatrudnionych w sektorze rolniczym, gdzie te osoby nie są zgłaszane bezpośrednio jako pracownicy, bardziej jako pomocy i właśnie ten socjal wykorzystywany czy pozyskiwany w ramach pobytu, no na przykład matki z dziećmi i tak dalej, jest istotnym benefitem. W związku z powyższym trzeba też wiedzieć, że tego typu jakby statystyki wskazują, że wyłączenie 800 plus dla części osób zatrudnionych legalnie, również w tym trudnym sektorze, przecież sadownictwo, rolnictwo, hodowla, to jest duży problem, który za chwilę, tak mówią eksperci, może się pojawić.
Bo tam
ci ludzie pracują i te benefity z tytułu 800 plus są istotne. Mimo tego, że nie są zgłoszeni jako pracownicy, powiedziałbym,
że nie są zgłoszeni, no to właśnie nasi polscy obywatele robią, tak?
To nie jest tak, problemów.
Pewnie
te
to nie
sprawy
jest
jak
tak.
Zwykle nie są takie proste,
tak,
jednoznaczne.
Oczywiście.
A co się musi zmienić, żebyśmy jako naród zmienili swój stosunek do osób, które pracują na rozwój gospodarczy naszego kraju, bądź nie bądź?
Ja myślę, że edukować. Nie powiem nic odkrywczego. Czyli trzeba po prostu mówić, jaki jest ten wkład. Pokazywać liczby, mówić o tym, tak? No bo oczywiście bardziej medialne może być to, że ktoś gdzieś coś tam zrobił złego i to się niesie w świat, ale mówmy również to, ile dobrego właśnie zyskuje gospodarka, przedsiębiorcy, dzięki temu, że ma zapewniony, że właśnie są pracownicy, którzy nie chcą którzy pracują właśnie w tych sektorach, których nie chcą pracować Polacy, tak? A więc tutaj produkcja, budownictwo, też właśnie
różnego
ogrodnictwo.
Rodzaju serwisy. Ja obserwuję,
Hotelarstwo. Gastronomia.
Obserwuję kilka osób z Ukrainy, które podjęły pracę, które podjęły, realizują jakieś zadania edukacyjne swoje. Pokończyły szkoły, bo to okres, załóżmy, 3-letni od momentu wybuchu wojny, to już niektóre osoby pokończyły polskie szkoły, uzyskały stosowne uprawnienia i zaczęły zasilać naszą gospodarkę w realnie wykształconych i oczekiwanych, że tak powiem, pracowników. Stąd też, no, to też są statystyki, o których warto porozmawiać. Tak. To są młodzi ludzie, którzy zdeklarowali się do życia w naszym kraju i już są...
Jakby... I będą budować z nami razem tą polską gospodarkę, tak?
A jeszcze musimy się pozbyć pewnej małostkowości takiej i takiej sztampy rozróżniania pewnych haseł i definicji, które są tam przyklejane do tej całej sytuacji. No, no znowu wrócę do tych statystyk. No naprawdę około 1,5 miliona cudzoziemców, te 15 miliardów przychodów,
wpływów do budżetu.
To naprawdę nie są bagatelne kwoty.
Przed audycją rozmawialiśmy, zresztą pan prezes opowiadał bardzo ciekawie o tym, jak radzą sobie pracownicy z Peru, których jest około 1000, tak, w regionie,
tak, w regionie
koszalińsko-słupskim.
Tak, od 1 stycznia tego roku przewinęło się około 1000, w tej chwili zarejestrowanych jest pewnie około 400 pracowników, legalnych, dodajmy, pracowników, którzy wykonują ciężkie prace, albo inaczej niechciane prace w sektorze przetwórstwa rybnego, głównie przetwórstwa rybnego, i można powiedzieć, że ta diaspora...
To ciężka praca
tam,
jest.
Tam nie chcą pracować Polacy.
Tak. Ta diaspora bardzo sobie dzielnie radzi, co zresztą muszę też i podziękować władzom lokalnym Koszalina i Słupska. Podejmowane są inicjatywy jakby współdziałania z tymi społecznościami poprzez zaczątek uczestnictwa w różnego rodzaju eventach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym. Powstają restauracyjki, powstają różne przedsięwzięcia, już nie tylko związane z charakterem pracy, które te osoby wykonują, ale te osoby szukają swoich jakichś takich pomysłów na życie.
Chodzi o to, żeby się w grupie same nie zamknęły, żeby pokazać też ich kulturę, naszą kulturę pokazać im, zobaczyć, gdzie są części wspólne, w czym możemy się dogadać.
A one są, bo muszę powiedzieć, że nawet zupełnie za niedługo, za 2 tygodnie będzie tutaj w regionie gościła pani ambasador, która została zaproszona na stulecie PKP, Polskich Kolei Państwowych, w związku z tym oraz całego sektora kolejnictwa 200-lecie, w związku z tym, że Ernest Malinowski no, stworzył kilka dróg kolejowych w Peru. Więc gdyby tak no się proszę. Szerzej zorientował, a sam był emigrantem, w związku z powyższym jest sporo takich synergii, o których warto rozmawiać, ale tak już mówiąc praktycznie, te osoby w około 30-40% deklarują stały pobyt, uczą się języków, no języka polskiego, ale też się edukują, są szkoły niedzielne, mogą zdobyć zawody, proste zawody. Mogą się dokształcać i tak dalej. O tym się nie mówi, a może warto, że to są dodatkowe, powiedziałbym, premie tutaj dla nas, jeśli chodzi o relacje z kulturą. Dość powiedzieć, że to są kultury nam bliskie, wywodzące się z jakiegoś jednego trzona
chrześcijaństwa.
I to jest trochę łatwiej. Nie negując oczywiście innych, ale powiedziałbym, jest dużo łatwiej rozumieć siebie nawzajem.
Małgorzata Tobiszewska, Roman Walasiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Port Gdynia.
A w studio dziś goście, przypomnę, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, doradczyni pracodawców Pomorza, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors, konsul honorowy Peru. No i zaglądamy na nasz rynek pracy. Pojawiły się dosyć ciekawe badania, z których wynika, bo właściwie rodzicielstwo, a rynek pracy, z których wynika, że aż 51% osób obecnie nie mających jeszcze dzieci odłożyłoby decyzję o rodzicielstwie z powodów zawodowych. Aż 68% respondentów w wieku od 18 do 25 lat gotowych jest odłożyć posiadanie dzieci z uwagi na swoje ambicje zawodowe. 72% ze względu na ambicje finansowe, wynika z raportu Life Career. 9% pracujących matek zostało zwolnionych z powodu ciąży, natomiast aż 14% straciło pracę od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego. 30% Polaków przyznało, że zna kobietę, która doświadczyła dyskryminacji w pracy z powodu bycia matką małych dzieci, a w przypadku ojców liczba ta wynosi 12%. Czy rynek pracy jest przyjazny rodzicom? Bo tak od lat wracamy do tego tematu i Wydawało się, że coś się zmienia na lepsze. My
chcemy tylko budować takie idealne rozwiązania, ale te idealne rozwiązania są dalekie od rzeczywistości. No, proste korelacje. Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i urlopów wychowawczych powoduje, że matka wraca do firmy, często do innej firmy, w znaczeniu praktycznym.
Zmian, które doszły.
W związku z powyższym, z tych statystyk, które pani zaprezentowała też, część tych statystyk jest związana z tym, że albo to stanowisko już nie jest potrzebne, albo po prostu profil firmy się zmienił. To jest bardzo dynamiczne. My zakładamy jednak, że takie rozwiązania, mówię, idealne, w których to samo stanowisko, to samo wynagrodzenie, to samo środowisko, w którym mama czy ojciec po długoterminowym jednakże, bo często długoletnim, dwu, trzyletnim, a jeżeli są to dwoje, troje dzieci, to często to są długie lata. Chcą wrócić do na swojej pozycji, właściwie ze wszystkimi uposażeniami, ze wszystkimi benefitami. To się, to praktycznie...
się nie udaje.
To się nie udaje. Później te statystyki są przekładane, powiedziałbym, na pewne frustracje, na pewne zachowania i pewną politykę, którą kreują też media i same osoby zainteresowane. Więc trzeba troszeczkę na to spojrzeć z takiego innego pułapu.
Ale z drugiej strony na kobietę się patrzy jak na to, na tę osobę, która to właściwie ona bardziej decyduje o posiadaniu dzieci. My tutaj politycy płaczą, że Polska jest narodem, który się kurczy, który się starzeje. Jeszcze z innej strony taka kobieta, nawet jeżeli już zacznie od jednego dziecka, a niech będzie miała kilkoro więcej, na koniec otrzymuje informację, że no, ma pani mniejszą emeryturę, bo mniej pani pracowała. Krótszy był ten okres na rynku pracy, odprowadzania składek i właściwie taka kobieta jest karana za wszystko, więc nie opłaca się w naszym kraju mieć dzieci.
No niestety dla kobiet nie opłaca. Nie jest to opłacalna inwestycja, jeśli mówimy o wyzwania zawodowe czy finansowe. Rzeczywiście rynek pracy nie jest przyjazny kobietom w różnych aspektach.
Co prawda
nie słyszałam o tym, żeby kobiety były zwalniane z powodu ciąży. Jakoś, no bo to jest niezgodne z prawem, więc do mnie takie sygnały raczej nie docierały. Natomiast to, że kobiety po powrocie z macierzyńskiego są zwalniane, to i owszem, i to jest robione nagminnie i to jest robione też w różnych rękawiczkach przez pracodawców, tak? I różne myki są robione. I to nie jest fajne i nie jest fair rzeczywiście dla takiej osoby. My chcemy, żeby w Polsce wzrosła dzietność. No i teraz się zastanawiam, co te kobiety miałoby zachęcić. Czy to, że mają się bać o swoje zdrowie w momencie zagrożenia ciąży, bo pewne rzeczy jak gdyby są
nierozwiązane jeszcze.
Tak, nierozwiązane, nie wiadomo co się zadzieje i w ogóle czy będą się czuły bezpiecznie. Kobiety umierały ostatnio w szpitalach nawet, dlatego że odpowiedniej opieki nie dostały, należnej, powtarzam. Kobiety niestety też nie będą chciały tak zachodzić w ciążę z przyczyn finansowych, dlatego że wiedzą, że jak wypadną z rynku pracy, to ich powrót potem do pracy będzie okupiony mniejszym wynagrodzeniem, że to, co osiągnęły przed zajściem w ciążę, nie dogonią już tego w stosunku do mężczyzn, którzy non-stop, jak gdyby cały czas pracują, że będą miały mniejsze wynagrodzenie, bo nadal kobiety na na porównywalnych stanowiskach zarabiają
mniej.
Zarabiają mniej. Ja kiedyś usłyszałam od jednego prezesa, że no tu kolega to musi dostać wyższe wynagrodzenie, bo urodziło mu się trzecie dziecko, tak? Na przykład. I to był aspekt, dlaczego mężczyzna dostaje podwyżkę, kobieta nie. No bo
i jest
no nie,
to
no,
częste, bo też o wielu takich sytuacjach słyszałam.
Kobiety nie chcą też, nie są zachęcane do tego, żeby zachodziły w ciążę, dlatego że opieka nad dziećmi spada głównie na nie, więc to one muszą zastanawiać się, no dobrze, jak pójdę do pracy, to czy moje dziecko będzie miało zapewnione przedszkole, żłobek, czy ja jestem w stanie pogodzić moją pracę z opieką nad dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy tutaj o takich rozwiązaniach też i przyglądamy się osobom, które pracują tak gdzieś tam w biurach, gdzieś tak praca stabilna od 8 tam do 16, od jakiejś tam do jakiejś, ale zastanówmy się, co się dzieje na produkcji, która pracuje od 6. Jak zabezpieczyć, na, gdzie kobiety pracują, tak? Bardzo często. W jaki sposób one mają zapewnić tą opiekę? Jak mają dotrzeć do pracy na 6, jeżeli żłobek nie funkcjonuje, albo nie ma w ogóle żłobka, albo nie ma przedszkola, które będzie jak gdyby pozwalało im pracować na zmiany. To są ograniczenia istotne. Dlatego też na przykład wrócę do naszego pierwszego tematu, czyli cudzoziemców, tak? Że dlatego są zatrudniani, dlatego że właśnie Polacy nie mogą, Polki nie mogą, tak? No bo nie mają ku temu odpowiedniej przestrzeni, żeby zapewnić te...
Ale nawet jeśli, przepraszam, że wejdę słowo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że są to młode mamy i jeszcze karmiące, no to proszę sobie wyobrazić z takiego logistycznego punktu widzenia, jak to wszystko zorganizować, kiedy to dziecko nakarmić, kiedy ściągnąć pokarm, żeby trafić na 6 rano do pracy. No to jest po prostu niemożliwe.
No tak, no
więc... A jeśli decydują o tym mężczyźni, którzy nie mają zielonego pojęcia na ten temat.
Tak, to i właśnie to jest sedno, że o tych przepisach
jestem
i o tym prawie,
nie będę
i o tym prawie decydują mężczyźni, którzy no ostatnio mieliśmy przykład, jak tu pięknie panowie niestety mieli w ogóle nieświadomi fizjologii kobiet, a jednak decydują o prawach, tak? Więc no niestety jeszcze nam duże rzeczy mamy do zrobienia. Trzeba byłoby się zastanowić, co może zachęcić kobiety. Tak naprawdę się je spytać, a nie
też kraje rozwinięte, które niekoniecznie preferują rozwiązania, o których my mówimy, że równouprawnienie co do pracy, co do dostępu do rynku pracy i tak dalej. Są społeczności, społeczeństwa, a nawet kraje, które preferują rozwiązania tradycyjne, tak trochę włożę kij w mrowisko, gdzie po prostu kobiety dbają tak jak dawniej o ognisko domowe, zajmują się swoimi sprawami, tworzą też pewne, nie wiem, własne stowarzyszenia a mężczyźni są w stanie zarobić.
Z czego żyją na emeryturze, jestem ciekawa.
Tak, zależy od dobrej woli tego męża, partnera, muszą być na łasce, no być może tamte społeczeństwo,
to jest nierozwiązywany problem i konflikt, o którym pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie dyskutować.
Kobiety trochę inaczej. Chyba niemniej jednak
myślę, że to jest nigdy niezakończony dyskurs na ten temat.
No ale to prawda, ale trzeba pytać kobiet, tak. co mogłoby ich skłonić do tego, żeby miały więcej dzieci, żeby chciały rodzić te dzieci. Kobiet, nie
jak
mężczyzn, bo to nie mężczyźni.
Życie, tak, łączenie macierzyństwa z pracą.
Tak, wiecie państwo, bo to też takie, mam wrażenie, że czasami to, co wydaje się komuś, że pomaga, że pomożemy danej grupie społecznej, powoduje ich dyskryminację potem na rynku pracy. Dłuższe urlopy macierzyńskie, co powodują? To, że kobieta wypada z rynku pracy. Tak. Szybsze przechodzenie kobiet na emeryturę powoduje co? Że one potem, kiedy już żyją dłużej,
w tej ochronie okołoemerytalnej na przykład, stracą pracę i nie znajdą nowej.
emerytury. Więc, no.
No ale ja jeszcze, bo też się czuję cały czas niekomfortowo tutaj, ale panie redaktorze. No ale postawię też i taką tezę, gdzie kobiety korzystając inaczej. Nasz kraj w tej chwili aspiruje do tych 20 krajów najlepiej rozwiniętych na świecie i mankament związany z pracą kobiet w większości tych krajów jest istotny. I wszędzie tam pojawiają się tego typu problemy. Być może jest to też skorelowane jakby z pewną kwestią dobrobytu. I wychowanie dzieci to też jest istotny wysiłek. I to wysiłek, od którego praktycznie nie ma przerw, brania urlopów i tak dalej. To
no
jest
dlatego trzeba
wydarzeń.
Walczyć o dobre warunki.
No właśnie, ale jak statystyki pokazują, w tych 20 najbardziej rozwiniętych krajach na świecie ten problem istnieje i myślę, że to też jest koszt, który Polska ponosi i widzimy, że ponosi, aspirując do tej...
Znaczy, my już jesteśmy wśród 20 krajów najbogatszych
grupy,
na świecie.
Ale czy elitarnej do końca? No właśnie, rozmawiamy o problemach, które również niesie ze sobą jakiś dobrobyt. Ja jeszcze tylko zwrócę na jedną rzecz uwagę. Teraz mi tak to przyszło do głowy, że młodzież po prostu korzysta z życia. Na przykład podróżuje. Nie ma czasu na takie długoterminowe zajęcia, jak na przykład dziecko. Niektóre młode rodziny, ja mam też wokół siebie sporo takich znajomych, no po prostu trochę też z lenistwa i z takiego dobrobytu mówią, nie no, jeszcze trochę pojeździmy, jeszcze trochę gdzieś tam się coś zobaczymy, a na to przyjdzie czas, a później pojawią się problemy. Słyszałem, że na przykład w Hiszpanii bardzo rozwijają się kliniki, które zajmują się płodnością u kobiet po 40. I to jest też sytuacja, która się
mężczyzn, bo pamiętajmy, że mężczyźni też są zagrożeni tą bezpłodnością. No to nie jest tak, że tylko kobiety.
Ale takie kliniki powstają, to też jest jakby...
Panów też się leczy, bo to zazwyczaj też tak, że to nie jest tylko spowodowane bezpłodnością kobiet, ale i mężczyzn, tak? Bo mężczyźni też są narażeni na wiele czynników.
Choćby stresy, tak, i to już bardzo pogarsza sprawę w tej chwili. Nawet słyszałam, że w Polsce też jest u młodych mężczyzn duży problem.
Natomiast rzeczywiście warto, myślę, że zadać pytania nadal. Co mogłoby skłonić ludzi do tego, żeby mieli więcej dzieci? Ich zapytać, tak, a zwłaszcza no, kobiety, które są tutaj, tak jak mówimy, no, one ponoszą większą konsekwencję też na całe życie, na rynek pracy. Ma to wpływ na ich rozwój
zawodowy. I potem emeryturę. Te tłumaczenia, no, że tak. No, mniejsza emerytura pani, bo były na macierzyńskim, no to przepraszam. To być tak. Na tym macierzyńskim czy nie?
Dobrze się dzieje, że jest wprowadzony tacierzyński, ale też muszę powiedzieć, że też spotykam głosy mężczyzn, którzy mówią, że oni też jak biorą takie uprawnienia, które generalnie mają, tak? No to też spotykają się ze stereotypowym takim mówieniem, że no ale dlaczego oni? Przecież no ma żonę, tak? I tu myślę, że musimy też to przewalczyć, tak? Również w społeczeństwie.
To jeszcze wypowiedzi od naszych słuchaczy, słuchaczek. Zostałam zwolniona z pracy po 3 miesiącach po powrocie z macierzyńskiego. Miałam bardzo dobrą pensję. Był na moim miejscu znacznie tańszy zastępca, napisała pani Marta. A z kolei pani Agnieszka pisze, że miała kiedyś taką sytuację, gdzie moja umowa rozwiązała się z dniem porodu, gdzie pracodawca wcześniej zapewniał, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że będą na mnie czekać. Otrzymując informację, no niestety nie jest to budujące dla kobiety, która została świeżo upieczoną mamą z pierwszym dzieckiem, a bardziej jak zachęcić takie kobiety, żeby miały więcej dzieci. Pani Agnieszka do nas pisze. No ale ponieważ czas nam się kończy, to teraz zmieniamy temat i na koniec dwie takie twarde ekonomiczne rzeczy, które się w pewnym sensie zazębiają, bo z jednej strony agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasową ocenę kredytową Polski na poziomie A-, ale zwróciła uwagę, że obniża nam perspektywę ratingu na negatywną, czyli jeśli u nas się nic nie zmieni, będziemy tak zadłużeni, jak jesteśmy, będziemy dalej się zadłużać, grozi nam katastrofa finansowa, a z kolei z powodu katastrofy finansowej upadł wczoraj francuski rząd. Premier tam nie otrzymał wotum zaufania, a przewidując upadek tego rządu, niemiecki dziennik Tagesspiegel oceniał, że dymisja rządu premiera Francji może doprowadzić do upadku Francji, strefy euro, a nawet do upadku całej Unii Europejskiej. No i chciałam podpytać państwa, jak tutaj, czy powinniśmy się bać, martwić tą perspektywą obniżenia ratingu ze strony agencji ratingowej Fitch i co by się stało, gdyby strefa euro upadła i co by to zrobiło naszej gospodarce?
No tak, to, że mamy perspektywę gorszą, no to należy się martwić, bo co prawda no, jesteśmy nadal w rankingu na tym samym miejscu, niemniej jednak ta perspektywa brzmi niepokojąco, bo musimy mieć świadomość, że niestety nasz dług publiczny jest duży, zbyt duży i to powoduje określone konsekwencje, zwłaszcza jeżeli będziemy go jeszcze powiększać. A podejrzewam, że przez napięcia polityczne w Polsce możliwe, że tak będą partie tutaj nas do tego doprowadzą. Niestety.
Potrzebujemy reform, one są niestety trudne. Społeczeństwo trudno przyjmie do wiadomości, że najpierw będzie gorzej, a potem będzie lepiej, więc się tych reform nie robi.
Populistycznie niestety to nie jest dobra informacja. Jak widzieliśmy, Polacy wolą słyszeć dobre informacje.
Ale jedna rzecz, która myślę, że wywołała całą tę reakcję, budowanie opinii o tym, że i w Europie źle się dzieje, i w Polsce, i że perspektywy są takie, jakie są. I dostrzegają to fachowcy, i dostrzegają to finansiści. Otóż wydaje się, że to środowisko, w którym gospodarki rosną, ono jest po prostu zmienne. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której rosnące gospodarki są, no bardzo trudno się przebijają, tak? To środowisko polityczne jest, jak nawet widzimy to w Polsce, jest bardzo różnorodne i gospodarką się gra. Gra się szukając swoich zwolenników i to nawet powiedziałbym bardzo, bardzo bezwzględnie, nie patrząc na
tą gospodarkę.
Na dobro wspólne.
Tak, na skutki.
I niestety nie tylko w Polsce, ale w całej Europie to widzimy. Jeśli zaś chodzi o kwestię euro, trochę powiem przewrotnie, no ale przecież my nie jesteśmy w euro, no w strefie euro, więc tak naprawdę. Oczywiście żartuję, niemniej jednak wydaje się,
to
że
nie ma tak,
prędzej
że,
czy później wszystkie
ominęło.
Systemy monetarne ulegną zmianie i mówię tutaj też i o dolarze, mówię też i o no, chińskiej walucie, ale myślę, że euro jako taki być może zapis finansowy oprze się pewnym tendencjom, ale one
przetrwa.
Będą już przetrwa, będzie trochę inne.
Strefa euro myślę, że nie upadnie. Mieliśmy problemy w Grecji swego czasu. Grecja nie wyszła z euro, więc myślę, że również tutaj będzie podobnie. No, niestety no, mogą być to jakieś przejściowe kłopoty Francji, natomiast czy wyjdzie? Nawet nie sądzę, ale już co do strefy euro na pewno nie upadnie, przynajmniej nie obecnie. Natomiast gdyby rzeczywiście no, tutaj to euro przestało istnieć, tak, no to byłby kłopoty też pewnie, no bo to gospodarki jednak nie jesteśmy jak gdyby wyspą, tylko żyjemy w całej społeczności Unii Europejskiej. W związku z tym to by miało pewnie przełożyło się na gospodarcze i polityczne.
Świat testuje już inne waluty. Stany Zjednoczone testują kryptowaluty. Myślę, że Europejczycy i Europejski Bank Centralny również przygląda się temu zjawisku. W związku z tym pewnie za czas jakiś zostanie coś zaproponowane w zamian za narodowe waluty i to w szerszym tego słowa rozumieniu.
Chyba, globalnym. Że wrócimy do wymiany barterowej, towarowej.
A to zawsze
towar
możemy
za
zrobić.
Towar jakoś przetrwamy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, doradczyni pracodawców Pomorza, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors, konsul honorowy Peru. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.